Święci, dziś wieczorem przechodzimy do poselstwa szóstego o wysokich i straszliwych kołach. Zanim jednak rozpoczniemy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że wizja z pierwszego rozdziału Ezechiela, najgłębszego rozdziału w Biblii, jest bardzo rozległą i wszechzawierającą wizją. Tak więc nie ma tutaj odrębnej wizji wysokich i straszliwych kół. Wizja wysokich i straszliwych kół jest częścią wielkiej wizji przedstawionej w tym rozdziale. Musimy więc spojrzeć na kwestię kół w kontekście całościowej wizji. Chciałbym wam przypomnieć, że w wersji odzyskiwania mowa jest o tym, że jest to wizja ukazania chwały Jahwe dla Jego przejawu, poruszania i zarządzania. Pierwszym składnikiem tych wizji, które ujrzeliśmy, są wiatr, chmura, ogień oraz elektrum. Zobaczyliśmy, jak dogłębnie powiązane jest to z kolejnym elementem tej wizji, którymi są cztery żywe stworzenia. Następnie kolejnym składnikiem tej wizji są wysokie i straszliwe koła, które dogłębnie związane są z czterema żywymi stworzeniami. Pozostała część tej wizji przedstawiona w tym rozdziale to sklepienie, podobne z wyglądu do wspaniałego kryształu i człowiek na tronie nad sklepieniem. Spójrzmy więc na te kwestie w kontekście całej wizji. Chciałbym przeczytać wam kilka wersetów, ponieważ myślę, że nie wszyscy jesteśmy z nimi dobrze zaznajomieni. Ezechiel 1:15-21. A gdy spojrzałem na żywe stworzenia, ujrzałem koło na ziemi obok żywych stworzeń, u każdej z czterech twarzy. Wygląd kół i ich wykonanie były jak beryl. Wszystkie cztery były dokładnie do siebie podobne. Tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. Za każdym razem, gdy się poruszały, udawały się w czterech kierunkach, a poruszając się, nie skręcały. Ich obręcze były wysokie i straszliwe. Dookoła pełne oczu. A gdy żywe stworzenia się poruszały, wtedy koła poruszały się obok nich. A gdy żywe stworzenia wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła. Dokądkolwiek udawał się duch, one udawały się tam, gdzie szedł duch. Koła wznosiły się wraz z nimi, ponieważ w kołach był duch żywego stworzenia. Gdy te szły, szły i one. A gdy te stanęły, i one stanęły. A gdy te wznosiły się ponad ziemię, wtedy i koła wznosiły się wraz z nimi, ponieważ w kołach był duch żywego stworzenia. Jest to bardzo tajemniczy fragment Biblii. Zgadzacie się ze mną? Aby zrozumieć takie słowo, potrzebujemy posługi wieku, która otworzy je przed nami, a także Pana, który nas oświeci i da zrozumienie. Ten konspekt wyjaśni to w bardzo, bardzo przejrzysty sposób. Chciałbym wspomnieć o dwóch kluczowych punktach, które przedstawi ten konspekt. Chciałbym wspomnieć o tym na początku, żebyśmy mieli jasność odnośnie tego, co przedstawia nam ten obraz w trakcie, gdy będziemy zagłębiali się w ten konspekt. Pamiętajcie, że rozdział ten w całości jest wielką wizją. Wizja ta przedstawia nam obraz. Tak więc wysokie i straszliwe koła są obrazem. Czego są one obrazem? Są one obrazem Bożego poruszania. W tych dniach wszyscy jesteśmy pełni brzemienia o Boże poruszanie. Wszyscy chcielibyśmy uczestniczyć w Pańskim poruszaniu. Musimy więc mieć jasność, czym jest Boże poruszanie, o którym tutaj mówimy. Aby wiedzieć, czym jest Boże poruszanie, musimy prześledzić, jakie jest Jego pochodzenie, źródło. W wieczności przeszłej Trójjedyny Bóg miał upodobanie, miał pragnienie w swoim sercu i zgodnie z tym upodobaniem coś zdecydował. Powziął odwieczny zamiar w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Ten odwieczny zamiar zaspokoi pragnienie, jakie ma w sercu. Sporządził on również ekonomię, która jest jego planem, jego zarządzaniem, jego udzielaniem, aby mógł on zrealizować swój odwieczny zamiar. Na czym polega Boże poruszanie? Boże poruszanie to obecny postęp jego ekonomii. Jest tym, co Bóg czyni w tym czasie i wieku, by zrealizować swoją ekonomię. Tak więc, gdy mówimy o Bożym poruszaniu, jest to w tym kontekście. Nie możemy oddzielać Bożego poruszania od Bożej ekonomii. Jeśli to zrobicie, rezultatem nie będzie Boże poruszanie, lecz jakiś ruch. A ponieważ Bóg porusza się z rozmysłem, Jego poruszanie ma określony kierunek. Jeżeli poruszasz się z pewnym zamiarem, Twoje poruszanie jest ukierunkowane. Dzisiaj Jego poruszanie ukierunkowane jest na zbudowanie organicznego ciała Chrystusa, przygotowanie pięknej oblubienicy Chrystusa oraz zaprowadzenie Królestwa Chrystusa. Zbudowane ciało Chrystusa to przygotowana oblubienica Chrystusa, która wprowadzi Królestwo Chrystusa. Taki jest kierunek Jego poruszania. Zarówno Boże poruszanie, jak i zasadę Bożego poruszania, zasada Bożego poruszania i Boże poruszanie widzimy w obrazie wysokich i straszliwych kół. Musimy ujrzeć nie tylko Boże poruszanie, ale również zasadę, w oparciu o którą Bóg się porusza. W przeciwnym razie z łatwością znajdziemy się w czymś innym, co będzie ludzkim ruchem. Chrześcijaństwo pełne jest takich ruchów. Z przykrością muszę stwierdzić, że w Pańskim odzyskiwaniu braliśmy udział w takich ludzkich ruchach. Prawdopodobnie, ponieważ nie mieliśmy jasności co do zasady Bożego poruszania. Zasada Bożego poruszania, w prostych słowach, to zasada wcielenia. Ujrzymy to w postaci obrazu. Ujrzymy to w postaci wizji w tym konspekcie. Jednakże teraz mówię o tym w prostych słowach. Bóg porusza się na zasadzie wcielenia. Bóg porusza się wyłącznie w człowieku, poprzez człowieka i wraz z człowiekiem. Nie porusza się on w pojedynkę bez człowieka. Myślę, że teraz, gdy mieliśmy społeczność odnośnie czterech żywych stworzeń, zaczynamy mieć jasność co do tego punktu. Bóg nie może poruszyć się, dopóki nie ma takiego człowieka, zbiorowego człowieka, który jest skoordynowany nie tylko pomiędzy sobą, ale również skoordynującym się trójjedynym Bogiem. Gdy ma on człowieka, porusza się on w człowieku, poprzez człowieka i wraz z człowiekiem. Jest to zasada jego poruszania. Pierwszym człowiekiem, przez którego mógł poruszać się w ten sposób, był Pan Jezus w czterech Ewangeliach. Zaczął realizować swoją nowotestamentową ekonomię. Zaczął poruszanie się w celu realizacji swojej nowotestamentowej ekonomii w tym człowieku. mógł on swobodnie i bez przeszkód poruszać się w tym człowieku, ponieważ jego życie było z nim całkowicie jedno oraz w koordynacji z trójjedynym Bogiem. Jego poruszanie się, jego dzieło, jego przemawianie, jego czyny również były w tej koordynacji. Następnie w Dziejach Apostolskich porusza się dalej, nie poprzez pojedynczego Jezusa, ale zbiorowego Chrystusa. To są Dzieje Apostolskie. To Pańskie poruszanie się w Jego ekonomii w celu szerzenia siebie samego poprzez uczniów, a nie tylko pojedynczego Chrystusa. Obraz, który ujrzymy, przedstawia człowieka poruszającego się w boskim poruszaniu i Boga poruszającego się w poruszaniu człowieka. Jest to bardzo tajemnicze. Niech Pan udzieli nam zrozumienia. Pragniemy ujrzeć Jego poruszanie. Chcemy ujrzeć zasadę Jego poruszania. Przejdźmy teraz do konspektu. Cała Biblia, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, przedstawia pełny obraz Bożej ekonomii i Bożego poruszania na ziemi, by wypełniła się Jego ekonomia. A w Księdze Ezechiela Boża ekonomia i Jego poruszanie w tej ekonomii symbolizowane jest przez koło. Piasta tego wielkiego koła oznacza Chrystusa, który jest centrum Bożej ekonomii, a obręcz odpowiedniczkę Chrystusa, Kościół, który znajduje swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Tak więc centrum tego koła jest Chrystus, a obręcz jest odpowiedniczką Chrystusa. Gdy centrum się porusza, obręcz również się porusza. Dwa, szprychy koła wychodzące z piasty i biegnące do obręczy symbolizują wierzących, którzy są członkami Chrystusa. Tak więc jest to obraz, obraz koła. A w tym obrazie Bóg łączy się z człowiekiem. Bóg zespala się z człowiekiem oraz Bóg porusza się wraz z człowiekiem. On porusza się w człowieku, a także porusza się wraz z człowiekiem na sposób zjednoczenia. Jest to obraz nie tylko Jego poruszania, ale również Jego ekonomii. B. Ukazanie się na ziemi obok żywych stworzeń, wysokich i strasznych kół pokazuje, że po koordynacji czterech żywych stworzeń Bóg wykonuje ruch. Nie przegapmy tego punktu. Boże poruszanie następuje po koordynacji czterech żywych stworzeń. W miarę jak będziemy zagłębiać się w ten konspekt, odkryjemy pewnego rodzaju paradoks. Bardzo trudno jest powiedzieć, kto pierwszy się porusza. Czy jako pierwszy porusza się Bóg, czy człowiek? Trudno jest powiedzieć. Poruszają się razem. Poruszają się jako jedno. Tutaj mowa jest, że Boże poruszanie następuje po. Dlaczego? Ponieważ dopóki nie ma żywych stworzeń, Bóg się nie poruszy. Możesz powiedzieć, dlaczego Bóg nie może się poruszyć, skoro jest On większy niż żywe stworzenia? Dzieje się tak, ponieważ porusza się On zgodnie z własną zasadą. A w Jego własnej zasadzie poruszania nie poruszy się On w oddzieleniu od człowieka. Teraz możemy zdać sobie sprawę z tego, o czym słyszeliśmy w poprzednim poselstwie, na temat doniosłości człowieka. Jak ważny jest człowiek. Jak ważnym jest dla Boga to, aby zyskać cztery żywe stworzenia. Jego poruszanie następuje po ich koordynacji. Jeśli nie ma miejsca ich koordynacji, nie ma miejsca Jego poruszania się. C. Poruszanie się dzięki kołu wskazuje na nadzwyczajne poruszanie w określonym celu. Jeżeli chciałby się tylko przejść stąd na tylną część tej sali spotkań, nie potrzebuje koła. Nie jest to nadzwyczajny ruch. Jest to normalne poruszanie się. Ale gdybym chciał przemieścić się stąd do San Francisco, Potrzebuję koła. Nie jestem w stanie tego dokonać bez koła. Jest to nadzwyczajne poruszanie. Tak więc pierwszym zastosowaniem tych obrazów jest to, że nie jest to zwyczajne poruszanie się. Jest to nadzwyczajne poruszanie się. I jest to poruszanie się w określonym celu. I dodałbym, że jest to poruszanie się w określonym kierunku. Ponadto wskazuje to, że owe poruszanie nie odbywa się dzięki naszej własnej sile. Czy nie podobało wam się ostatnie poselstwo? Orzeł wie, jak poruszać się bez użycia własnej siły. To koło się porusza. Porusza ono ciebie. Ty go nie poruszasz. Ono porusza ciebie. Nie porusza się ono dzięki własnej sile. Teraz E. To przytacza język tego wersetu, który jest dość niezwykły. Koła znajdują się przy czterech twarzach żywych stworzeń. O tym właśnie mówi werset. Są cztery koła. Są cztery twarze. Co to oznacza? Wskazuje to na to, żeby mieć pańskie poruszanie, musimy najpierw żyć Pana, wyrażając Go. Twarz jest wyrazem. Koło zaś idzie w parze z twarzą. Jeżeli nie ma wyrazu, nie ma koła. To jest podstawą. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Co jest podstawą dla Pana, by mógł się On poruszać w nas, poprzez nas i wraz z nami? Podstawą jest nasze codzienne życie. Zanim zaczniemy działać, musimy być żywi. Pamiętajcie, to są żywe stworzenia. I są one również witalne, ponieważ się poruszają. Jednak poruszają się, ponieważ są żywe. Są one w stanie się poruszyć, a Bóg jest w stanie poruszać się w nich, poprzez nie i wraz z nimi, ponieważ są one żywym wyrazem Boga. Następnie są one w stanie się koordynować ze sobą i umożliwić Panu poruszanie się. Mam nadzieję, że wywiera na nas wrażenie. Cztery żywe stworzenia nie tylko wyrażają Pana, ale również stają się Jego środkiem poruszania się. Czy nie odpowiada to rodzaju 1.26? Po pierwsze, człowiek potrzebuje Bożego obrazu, zanim będzie mógł go reprezentować, zanim Bóg będzie mógł go użyć, by wyrazić swoje panowanie i królestwo na ziemi. Musi być taki człowiek. Wiemy, że pierwszy człowiek zawiódł Boga, nie umożliwił Bogu, by poruszał się on na ziemi, upadł, uległ zepsuciu. Właściwie stał się instrumentem szatana dla jego poruszania na ziemi. A cała ziemia stała się sferą, w której szatan zaczął swobodnie się poruszać. Człowiek był świadomie bądź nieświadomie instrumentem, którego szatan mógł użyć, aby realizować negatywne i okropne poruszanie się. Alleluja jednak za Boże poruszanie. Szatan nie mógł zatrzymać Bożego poruszania. Nic nie jest w stanie zatrzymać wielkich i straszliwych kół. Bożym rozwiązaniem było zdobycie człowieka, którego mógłby użyć dla swojego poruszania na ziemi. To było wielką tajemnicą, ponieważ on sam stał się takim człowiekiem. Wszedł on w człowieczeństwo. Żył, tak jak zobaczyliśmy w poprzednim poselstwie, pełnym i normalnym i prawdziwym życiem ludzkim, włączając w to narodziny, poczęcie, wszelkie ludzkie doświadczenia i śmierć. Czyż to nie jest wspaniałe? Następnie, poprzez jego śmierć i zmartwychwstanie, człowiek ten został powiększony. Cztery żywe stworzenia oznaczają powiększenie tego Chrystusa, jego ciała na ziemi, które staje się środkiem, za pomocą którego może on się poruszać i przeprowadzać jego boskie zarządzanie. Drugi rzymski punkt ponownie przytacza język tych wersetów, o których czytamy. Z boku każdego żywego stworzenia znajduje się wysokie i straszliwe koło. Wydaje się, jakby było tutaj żywe stworzenie, a z boku znajdowało się koło. Jednak przeczytam wam wersety. Bardzo trudno byłoby wam narysować obraz, który opisuje to, o czym mówią te wersety. I trudno jest opisać tą relację. Ale rozważmy to przez chwilę. Z jednej strony koło znajduje się z boku żywego stworzenia. Z drugiej strony duch żywych stworzeń jest w kołach. A ponieważ duch żywych stworzeń jest w kołach, poruszają się one jako jedna całość. Kiedy żywe stworzenia unoszą się, koła również się unoszą. Dokądkolwiek poruszają się żywe stworzenia, tam też poruszają się koła. Są dwoma czy jednym? Są wspaniałe. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co już powiedziałem, że żywe stworzenia przedstawiają ich życie, witalność oraz że koła reprezentują ich poruszanie, ich działanie. Tak więc te dwie sprawy muszą stanowić jedno. Nasze życie i nasze dzieło nie powinny być dwoma sprawami. Tak to miało miejsce w przypadku Pana Jezusa. Jego dzieło dla Pana i z Panem nigdy nie stanowiło jakiejś działalności. To po prostu było jego codzienne życie. Jego codzienność była jego dziełem, jego dzieło było jego codziennością. Cztery żywe stworzenia są jego powieleniem. Nie mają one jakiegoś oddzielnego dzieła. Podkreślam to ponownie, ponieważ jeśli nasze dzieło jest w oddzieleniu od naszego życia, jest bardzo prawdopodobnym, że nasze dzieło stanie się pewnego rodzaju ludzkim ruchem. A poruszanie się kół jest szczególnym, nadzwyczajnym poruszaniem się Pana, służącym Jego odwiecznemu zamysłowi, dzięki Niemu, jako naszej sile, mocy i naszemu zasobowi. Amen. Koło nas porusza. B. Nasz Bóg żyje. Nasz Pan się porusza. A Duch działa, by wypełnić Jego odwieczną ekonomię. Trójjedyny Bóg jako zjednoczenie koordynuje, porusza się razem jako jedno, aby realizować swoją odwieczną ekonomię. A my musimy się do Niego przyłączyć. Potrzebujemy się do Niego przyłączyć, żeby stać się czterema w jednym, ze względu na poruszanie się trójjedynego Boga na ziemi, w Jego ekonomii. Mamy tutaj Daniela 11:32. Daniela 11:32 mówi, a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. To odnosi się do Antiocha Epifanesa, który był typem antychrysta. Następnie druga część wersetu. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. C. Boże poruszanie jest poruszaniem Jego ekonomii w człowieku. Posłuchajcie tego. Mamy tutaj definicję Bożego poruszania. Używamy tego stwierdzenia, Boże poruszanie, albo Pańskie poruszanie. Czym ono jest? Posłuchajcie definicji. Boże poruszanie to poruszanie Jego ekonomii w człowieku w celu przebóstwienia Go i wytworzenia jednego nowego człowieka, żeby Bóg w Chrystusie mógł mieć swój zbiorowy wyraz i zarządzanie. To mamy na myśli, mówiąc o Pańskim poruszaniu. Powinniśmy zastosować tą definicję do wszystkiego, co uważamy dzisiaj za Pańskie poruszenie w naszym kościele, naszej miejscowości czy kraju. Jeśli mówimy, Pańskie poruszanie w Europie, co to znaczy? To jest Jego poruszanie, aby przebóstwić niektórych Europejczyków. Oto czym to jest. Staną się oni częścią jednego nowego człowieka. Staną się częścią scalonego ciała Chrystusa czterema żywymi stworzeniami na ziemi oraz środkiem, za pomocą którego Bóg będzie realizował swoje poruszanie i zarządzanie w Europie. Czy to jest jasne? Teraz wiemy, czym jest Boże poruszanie. Nie powinniśmy uważać każdych zewnętrznych działalności za poruszanie się Pana. Nie twierdzę, że nie potrzebujemy zewnętrznych działań. Oczywiście, że potrzebujemy. Jeśli jednak nie mamy jasności co do Pańskiego poruszania, bardzo możliwe, że mamy inny cel w tych działaniach i mamy inny wynik. D. To jest bardzo dobry punkt. W każdym miejscowym kościele i u każdego pojedynczego wierzącego powinno być wysokie i straszliwe koło. A co wy na to? Czy w waszym miejscowym kościele znajduje się wysokie i straszliwe koło? Nikt nie powiedział amen. Nikt nie jest pewien. Więc jeśli zapytam, czy macie je osobiście, wtedy naprawdę nie będzie żadnego amen. Pozwólcie, że powiem, co to oznacza. Oznacza to, że w miejscowym kościele Bóg zdobył przynajmniej niektórych, którzy są zbudowani i są skoordynowani ze sobą w witalny sposób oraz stają się środkiem, za pomocą którego może on się poruszać. Mamy wspaniały obraz tego w Dziejach 13. Mowa tam jest o tym, że byli w Antiochii w miejscowym kościele prorocy i nauczyciele Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz, Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetriarchą i Saul. A gdy oni służyli Panu i pościli, Duch Święty rzekł: odłączcie dla mnie Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. W tym miejscowym kościele było 5 braci, ale my powiemy po prostu 4 żywe stworzenia. Tych 5 braci było 4 żywymi stworzeniami i byli ze sobą skoordynowani. Modlili się, usługiwali Panu. Pan zaś miał sposób, by się za ich pośrednictwem poruszać. Bracia i siostry, to jest wzór dla każdego miejscowego kościoła. Jeżeli mamy w mieście miejscowy kościół przez 30 lat i jest on tych samych rozmiarów co 30 lat temu, to coś jest nie tak. Możecie powiedzieć: naprawdę radujemy się Panem. Kochamy posługę, radujemy się Panem. Chciałbym się tylko zapytać, gdzie jest koło? Jeżeli to było prawdą, powinno tam być koło. Powinno mieć miejsce Pańskie poruszanie w tym mieście. Pan powinien posuwać naprzód swoją ekonomię w tym mieście. W jakimkolwiek mieście jesteście, musicie się o to modlić. Panie, w Seattle, niech będzie tam koło. Niech koło się porusza. Miej sposób na realizację swojej ekonomii w tym mieście. Każdy wierzący z osobna również musi mieć koło. Nie zrozumcie tego źle. Jeśli jako pojedynczy wierzący chcesz mieć koło, musisz być skoordynowany z jeszcze 3 żywymi stworzeniami. Pamiętajcie o tym, że nadal jako jednostka, kiedy idziesz do pracy, na uczelnię, koło powinno tam się udawać. Pan powinien mieć możliwość tam się poruszać. Jeżeli pracujesz 10 lat i nikt nie został zdobyty dla pańskiej sprawy w tym miejscu, coś jest nie tak. Nie ma koła. Jest tam coś, ale czegoś również brakuje. Nie ma tam koła. Być może ty sam nie zostałeś uczyniony witalnym. Być może nie zostałeś skoordynowany z innymi. To staje się dla nas sprawdzianem. Mam nadzieję, nie odbieracie tego osobiście, że przyniesiecie to do Pana. Mogę zaświadczyć, że kiedy pracowałem w firmie przez wiele lat, bardzo dużo się modliłem. Powiedziałem, Panie, jeżeli muszę przychodzić do biura każdego dnia i siadać przy biurku, otoczony tymi ludźmi, musisz się poruszać. W przeciwnym razie nie mam serca, by tu przychodzić. Pan odpowiedział na tę modlitwę. Teraz punkt pierwszy. Teraz zajmiemy się tym, jak uczestniczyć w Pańskim poruszaniu. Ten punkt może Was zaskoczyć. Aby uczestniczyć w Pańskim poruszaniu, musimy mieć z Nim więź osobistą, serdeczną, prywatną i duchową. Nie wydaje mi się, że jestem dostatecznie wdzięczny za ten konspekt. Nie sądzę, że jeśli ktokolwiek z nas napisałby ten konspekt, zamieściłby to jako pierwszy punkt dotyczący tego, jak uczestniczyć w Pańskim poruszaniu na ziemi dzisiaj. Czyż nie tak? Przyznaję, że ja bym tego tak nie zrobił. Posłuchajcie, to naprawdę jest na pierwszym miejscu. Nasze uczestnictwo w Pańskim poruszaniu jest wynikiem boskiego romansu. Pochodzi z boskiego romansu. Na koniec Pieśni nad Pieśniami, rozdział 7, wersety 11 i 12, poszukująca mówi do Pana: przyjdź, mój miły, wyjdźmy na pola, przenocujmy w wioskach, wstańmy wcześnie rano i pójdźmy do winnic, zobaczyć, czy zakwitła winna latorośl, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu. Tam Ci okażę swoją miłość. Widzimy tutaj poruszanie się Pana w, przez i wraz z poszukującą. I dzieje się to w tej atmosferze, w tym stanie miłości. Nawet podczas pracy kocha. Jest to jej osobista, czuła, intymna relacja, która sprawia, że troszczy się ona o to, o co troszczy się Salomon. My bez tego troszczymy się o wiele innych rzeczy. Nie troszczymy się o jego sprawy. Kiedy wchodzimy z nim w bardzo osobistą, intymną relację, zaczynamy troszczyć się o to, na czym jemu zależy. Wówczas jest to czymś normalnym, bardzo, bardzo spontanicznym, że pracujemy wraz z nim w miłości. Nie zapomnijcie więc o tym punkcie. Nie jest to tylko odkrycie tego, co Pan dzisiaj robi. Przyłączenie się do tego. Dobrze, pójdę. Oto jestem, Panie. Poślij mnie. Nie tylko o to chodzi. Musi być podstawa. A podstawą naszego ofiarowania się Panu oraz to, że nadajemy się do tego, żeby Pan nas użył, jest budowanie tej osobistej, czułej, poufnej oraz duchowej relacji z Nim. Nie mam czasu, by powiedzieć więcej, ale pozwólcie, że tylko powtórzę Wam te cztery słowa i zapytam Was, czy jest to dobry opis Waszej relacji z Panem Jezusem? Czy jest ona osobista? Czy jest ona czuła? czy jest ona poufna, czy jest ona duchowa. Musimy ją zbudować. A kiedy ją zbudujemy w naszym życiu, wtedy praca stanie się czymś bardzo, bardzo przyjemnym i rozkosznym. Teraz kolejny punkt. Aby uczestniczyć w Pańskim poruszaniu, są tutaj trzy znane nam słowa. Możemy iść w Jego pójściu, dawać w Jego dawaniu i modlić się w Jego modlitwie. Konspekt ten kładzie nacisk na punkt trzeci odnośnie modlitwy. Ale zacznijmy od pójścia. A. Musimy podążać za barankiem, dokądkolwiek on idzie, prowadząc życie ołtarza i namiotu. Dzięki zważaniu na ducha i okazywaniu szacunku Chrystusowi, który jest głową i ciałem. Cenię to. Naprawdę doceniam ten punkt, szczególnie jego ostatnią część. Jeśli zamierzamy poruszać się z Panem, tak, musimy być kimś, kto osobiście podąża za barankiem. Podążamy za barankiem na sposób ołtarza i namiotu. Oznacza to, że wszystko, co mamy, wszystko, co posiadamy, wszystko, co jest związane z nami, jest na ołtarzu. Co się tyczy Pana, mamy ołtarz. Co się tyczy świata, mamy namiot. Wszystko jest mieniem ruchomym, wszystko jest tymczasowe. Możemy spakować namiot i przenieść się gdziekolwiek pragnie się udać baranek. To prawda. Posłuchajcie jednak końcowego fragmentu. Nie tylko musimy zważać na naszego ducha osobiście, musimy okazywać szacunek Chrystusowi, który jest głową. Powinniśmy też oddawać szacunek Chrystusowi, który jest ciałem. Oznacza to, że jeśli się poruszamy, robimy to jako żywe stworzenia w koordynacji. Nie mówimy jedynie, mam Pańskie prowadzenie w moim duchu, podążam za barankiem, idę. Z kim więc idziesz? I dokąd idziesz? Musimy być w koordynacji. Mamy tutaj wersety z drugiego listu do Koryntian, które uwielbiam. Paweł powiedział, nie zaznałem spokoju w swoim duchu, ponieważ nie znalazłem Tytusa, mojego brata. Paweł bez wątpienia zważał na swojego ducha. Nie zaznał on spokoju w swoim duchu, ponieważ nie było tam Tytusa. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Następnie rozdział 7. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni, zewnątrz walkami, od wewnątrz obawami. Lecz ten, który pociesza uniżonych, to jest Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Paweł poruszał się jako żywe stworzenie w koordynacji, nie tylko z osobistym Pańskim prowadzeniem w duchu, ale w koordynacji z ciałem. I poruszając się, nie zaznał spokoju, dopóki nie był połączony z innym żywym stworzeniem. Jakże to wspaniałe, co za doskonały wzór. Teraz punkt B mówi o dawaniu. Mamy tutaj wspaniały punkt. Musimy być radosnymi dawcami. Myślę, że dobrze znamy to, o czym mowa w drugim liście do Koryntian 9. Kiedy dajemy, robimy to radośnie. Ale spójrzcie na drugą część. Stając się współpracownikami w prawdzie. Czy wiedzieliście, że kiedy dajecie, kiedy łożycie materialnie na Pańskie poruszanie, staliście się współpracownikami w prawdzie? To jest 3 Jana 7:8. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich wspierać, abyśmy mogli się stać razem z nimi pracownikami w prawdzie. Być może nie możecie się przeprowadzić do Niemiec w przyszłym roku, ale macie brzemię o Pańskie poruszanie. Możecie się stać razem z nimi pracownikami w Pańskim poruszaniu. To jest rzeczywiste. Niektórzy mogą się przeprowadzić, inni nie. Więc ci, którzy nie mogą, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy łożyć, a staniemy się współpracownikami razem z nimi. Następnie trzecia sprawa. Musimy współpracować z Panem przez modlitwę, by realizować Jego poruszanie, działając razem z działającym Bogiem w celu wypełnienia Jego ekonomii, co widzimy w Dziejach Apostolskich. Na tym polega w głównej mierze nasza współpraca. Dlatego jest to takie widoczne w tym konspekcie. Konspekt ten podaje nam 8 przypadków z Dziejów Apostolskich, które pokazują nam, że za każdym razem, gdy Pan poruszał się za pośrednictwem swoich uczniów, towarzyszyła tę modlitwa. Możemy powiedzieć, że Dzieje Apostolskie to księga o Bożym poruszaniu. I tak rzeczywiście jest. Jest to poruszanie zmartwychwstałego Chrystusa w Jego wniebowstąpieniu przez Ducha, przez uczniów, w celu wytworzenia Kościoła, Królestwa Boga. O tym właśnie ona mówi. Jest to księga o poruszaniu się Boga, ale musimy również zdać sobie sprawę, że jest to księga modlitwy. Każde poruszanie się w tej księdze poprzedzała modlitwa. Nie mogę powiedzieć zbyt wiele z powodu czasu. Powiem jednak nieco więcej. Po pierwsze, potrzebujemy takiej modlitwy, która spowodowała wylanie ducha. Odnosi się to do Pięćdziesiątnicy, kiedy to uczniowie modlili się w jednomyślności przez 10 dni. Chciałbym tutaj wspomnieć o jednym punkcie. Jak dobrze byłoby, gdybyśmy mieli dni modlitw. Nie mówcie, że nie możemy tego zrobić. Możemy. Zdolność naszego ducha do modlitwy jest o wiele większa, niż nam się wydaje. Jak Pan mógłby nakazywać nam nieustannie się modlić, jeśli nasz duch nie miałby takiej zdolności? Jak mógłby powiedzieć braciom w Mateusza 26, módlcie się, czuwajcie ze mną przez godzinę? Nie mogli się oni nawet modlić przez jedną godzinę. 3 niewitalnych towarzyszy Pana, którzy powinni być 3 żywymi stworzeniami połączonymi z Nim. Kiedy Pan wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, poprosił ich, żeby modlili się tylko jedną godzinę, a oni usnęli. Pan powiedział do nich, wasz duch jest ochoczy. Jeżeli ćwiczylibyście swojego ducha, nie byłoby problemu modlić się przez godzinę, dzień, 3 lub 10. Rozciągnijmy naszego ducha. Rozciągnijmy pojemność naszego ducha do modlitwy. Duża część Pańskiego poruszania to nasza modlitwa w jednomyślności. 2. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wstrząsnęła ziemią i wzmocniła uczniów Duchem Świętym do wypowiadania słowa z odwagą. Uwielbiam to. Jest to w Dziejach Apostolskich 4. Wiecie, co oni robili w Dziejach Apostolskich 4? Modlitewnie czytali psalm 2, werset 1, a następnie zastosowali to słowo do faktycznej sytuacji w tamtym czasie. Próbujcie za mną nadążać. Posłuchajcie, co oni powiedzieli. Gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, suwerenny Panie, Ty, który uczyniłeś niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nim jest, przez Ducha Świętego, ustami Ojca naszego Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś. Tutaj mamy cytat. Dlaczego wzburzyli się poganie, a ludzie myśleli o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się wspólnie przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Modlitewnie czytają psalm 2:1. Następnie go stosują. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Zarówno Poncjusz Piłat z poganami i z ludem izraelskim, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twoja rada przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Jakiż to wzór modlitwy. bierzmy Słowo Boże, a następnie stosujemy je w żywy sposób do naszej bieżącej sytuacji. Na tym polega modlitwa o Boże poruszanie. 3. Musimy powierzać siebie nieustannie i trwać niezłomnie w modlitwie oraz posłudze Słowa. To jest werset Dziejów Apostolskich 6:4, gdzie apostoł powiedział, że będziemy powierzać siebie, trwać niezłomnie w modlitwie oraz posłudze Słowa. Chciałbym zatem zastosować te wersety w taki oto sposób. Potrzebujemy modlitwy, która odpowiada posłudze Słowa. Każdego roku mamy 7 świąt. Korzystamy z bardzo, bardzo bogatej posługi Słowa. Posługa ta powinna się stać treścią naszych modlitw. Kiedy się modlimy, bardzo łatwo przychodzi nam modlić się o to, co zewnętrzne, o działania, o ludzi. Co wy na to, jeśli modlilibyśmy się o Boże poruszanie? A co wy na to, gdybyśmy się modlili o budowanie organicznego ciała Chrystusa, o przygotowanie oblubienicy Chrystusa, o przyjście Królestwa Chrystusa? Uczmy się modlić zgodnie z posługą, którą przyjmujemy. Bracia i siostry, pozwólcie, że was zapytam, czy nie uważacie, że posługa, którą przyjmujemy podczas 7 świąt, jest Pańskim bieżącym przemawianiem do Jego odzyskiwania? Mam głębokie przekonanie, że tak właśnie jest. O co innego moglibyśmy się modlić? Módlmy się. Módlmy się tymi konspektami. 4. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadziła Piotra w uniesienie i przyniosła mu niebiańską wizję. Mieliśmy ten punkt w poprzednim poselstwie. Powiem tylko, że to była modlitwa o Pańskie poruszanie. Jeden brat wyszedł z siebie na dachu domu. Wymodlił się on samego siebie w uniesienie, w trans. Także Pan miał możliwość poruszać się, dzięki czemu Pan miał możliwość poruszać się w zupełnie nowy sposób. Mógł się on udać do domu Korneliusza, by po raz pierwszy przynieść poganom Boże zbawienie, otworzyć drzwi dla pogan. Było to poruszanie Pana za pośrednictwem modlitwy Piotra. 5. Potrzebujemy takiej modlitwy, która otworzyła Piotrowi bramy więzienia. Podoba mi się to. Jak wiecie, Piotr był w więzieniu i niektórzy święci w domu modlili się w domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy się modlili, Piotr wszedł na spotkanie modlitewne. Nie poświęcę na to czasu, żeby wam opowiedzieć, że coś podobnego zdarzyło się raz na spotkaniu modlitewnym. Modliliśmy się o kogoś, a on się pojawił. To pokazuje nam kolejny aspekt modlitwy. To modlitwy Kościoła w małych grupach. Czy mamy takie modlitwy o Pańskie poruszanie? Potrzebujemy gorliwych modlitw w małych grupach we wszystkich miejscowych kościołach. Jak wiecie, podczas przebudzenia w Walii w 1904-1905, które było jednym z największych przebudzeń w historii Kościoła, myślę, że wielu z nas o tym czytało, Pan bardzo posłużył się Evanem Robertsem. Posłużył się też Jessie Penn Lewis, a ona zrelacjonowała to przebudzenie z pierwszej ręki. I około 100 tysięcy ludzi zostało zbawionych. Istnieją różne relacje, jednak około 100 tysięcy osób zostało zbawionych w bardzo krótkim czasie. Jessie Penn Lewis napisała, że wszyscy oni zostali zbawieni w rezultacie modlitw w małych grupach. Myślimy o tym jako o wielkim poruszaniu, jakby pojawiła się wielka fala, przyszło tsunami i 100 tysięcy osób zostało zbawionych. Nie. 100 tysięcy ludzi zostało zbawionych, ponieważ modlono się gorliwie o 100 tysięcy osób w małych grupach. Być może teraz wiemy, dlaczego Pan nie porusza się za wiele w niektórych miejscowościach. Nie było takiej modlitwy. 6. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadziła 5 proroków i nauczycieli w pańskie posłannictwo. Czytaliśmy te wersety z Dziejów Apostolskich 13. Chciałbym wskazać na to, że jest tutaj porządek. Powiedziane jest, że tych 5 było razem, połączonych ze sobą w koordynacji, usługując Panu. To po pierwsze. Następnie, gdy usługiwali Panu, Duch Święty powiedział. To po drugie. Po tym, jak Duch Święty przemówił, wiedzieli, o co się modlić, więc się modlili. Ich modlitwa była odbiciem przemawiania Ducha Świętego. Zanim rozpoczęli się modlić, wpierw usługiwali Panu. Trudno jest mi opisać, na czym to polega. Mieli oni bardzo osobisty, intymny kontakt i społeczność z Panem. W tym kontakcie i społeczności przemówił Duch Święty i powiedział coś, czego nigdy by się nie domyślili. Powiedział o czymś, o swoim poruszaniu do innego miejsca, do jego dzieła. I to było wynikiem takiej modlitwy. 7. Potrzebujemy takiej modlitwy, która spowodowała wielkie trzęsienie ziemi i wstrząsnęła posadami więzienia. Amen. Co wy na to? Modlitwy mogą spowodować trzęsienia ziemi. Modlitwy mogą zmienić sytuację na świecie. Modlitwy mogą zmienić sytuację polityczną. Modlitwy mogą zmienić atmosferę. Modlitwy mogą zmienić wiele spraw zewnętrznej sytuacji na świecie. Służy to Bożemu poruszaniu. 8. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadziła Pawła w uniesienie i w pańskie przemawianie do niego. Jest to bardzo podobne do doświadczenia Piotra. Paweł wmodlił siebie w uniesienie, wyszedł z samego siebie i kiedy był poza sobą, otrzymał posłannictwo do tego, by uczestniczyć w pańskim poruszaniu. Bracia i siostry, czy chcielibyście dzisiaj uczestniczyć w pańskim poruszaniu? Zatem każdy z nas potrzebuje takiej modlitwy, jaką modlił się Piotr, a także takiej, jaką modlił się Paweł. Wówczas Pan pokaże wam w transie, w uniesieniu. Amen. Pokaże wam, jaki macie dział. Być może powinieneś pójść. Być może powinieneś dać. Może powinieneś się modlić. Może powinieneś zrobić te 3. Jak się dowiecie, co powinniśmy zrobić? Módlcie się. Módlcie się, aż będziecie poza sobą i otrzymacie posłannictwo. 3. punkt rzymski. To, że wysokie i straszliwe koła są na ziemi, wskazuje, iż Bóg potrzebuje poruszania na ziemi. Kolejny ważny punkt związany z Bożym poruszaniem. Dlatego właśnie w Mateusza 6:10 Pan poucza uczniów, aby się modlili. Przyjdź królestwo Twoje, niech stanie się Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Jesteśmy odpowiedzialni za ziemię. Musimy żądać zwrotu ziemi. Musimy odzyskać ziemię. Musimy sprowadzić Boże Królestwo na ziemię. Jak tego dokonamy? Poprzez naszą modlitwę o pańskie poruszanie. A Beryl to wygląd Pana. Gdy on się porusza, koła wyglądały jak Beryl, co pokazuje, że wszędzie, dokąd udaje się koło, przynosi ze sobą wygląd Pana. Jeśli nie wyglądamy jak Beryl, nie mamy pańskiego poruszania się. Bez codzienności nie możemy wykonywać dzieła. B jest bardzo ważnym punktem, posłuchajcie. To, że koła wyglądają tak samo, pokazuje, że poruszanie się Pana w każdym kościele wygląda tak samo. Czy Pan ma więcej niż jedno poruszanie na ziemi? Na ziemi ma On tylko jedno poruszanie. Czasami jesteśmy trochę zdezorientowani, ponieważ mówimy o Pańskim poruszaniu w różnych miejscach. Niech to Was nie dezorientuje. Jest jedno poruszanie. Na całej ziemi jest tylko jedno poruszanie. Jeśli jesteśmy w tym jednym, jedynym poruszaniu, wtedy to poruszanie, w którym jesteśmy, będzie wyglądać dokładnie tak samo, jak poruszanie w każdym innym miejscu na ziemi. To słowo powinno nam pomóc. Na przestrzeni minionych 40 lat czasami znalazłem się w poruszaniu, które nie wyglądało jak Boże poruszanie na całej ziemi. To powinno wam coś powiedzieć. Jeżeli faktycznie jest to Boże poruszanie, będzie ono miało wygląd Jego jedynego poruszania w każdym kościele. C. Koło w kole wskazuje na Pańskie poruszanie w naszym poruszaniu. Jest to bardzo cenny punkt. Pan porusza się w naszym poruszaniu. Bóg porusza się w poruszaniu człowieka, a człowiek w poruszaniu Boga. Wewnętrzne koło, Pan jako piasta, jest źródłem mocy dla poruszającego się zewnętrznego koła, Kościoła, który jest obręczą. Trudno jest to opisać i zilustrować. Jest tutaj werset z Jakuba, mówiący o modlitwie Eliasza. Jeszcze raz, to odbywa się w modlitwie. To głównie dzięki modlitwie uczestniczymy w Pańskim poruszaniu. To, że Eliasz modlił się w modlitwie, oznacza, iż Pańska modlitwa była w jego modlitwie. To koło w kole. W wersecie czytamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie padał deszcz. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. W przypisie dowiadujemy się, że słowa modlił się usilnie dosłownie brzmią modlił się w modlitwie. Modlił się w modlitwie, która mu była dana. Modlitwa ta nie była zapoczątkowana przez Eliasza. Była ona zapoczątkowana przez Pana jako koło wewnątrz Eliasza. Następnie Eliasz wypowiedział tę modlitwę i zewnętrzne koło również zaczęło się poruszać. Na tym polega modlitwa, w Pańskiej modlitwie i w Nim. Łukasza 6,12 przedstawia podobną modlitwę, gdy Pan Jezus miał wyznaczyć 12. Mowa jest tam o tym, że spędził całą noc na modlitwie do Boga. Moglibyśmy tak zrobić? Poprawna odpowiedź brzmi tak. Nasz duch ma nieograniczoną zdolność do modlitwy. Tak więc moglibyśmy się podobnie modlić. W przypisie czytamy słowa przetłumaczone na modlitwie do Boga mogą być oddane dosłownie na modlitwie Boga. Innymi słowy, jak Pan wybrał 12 uczniów spośród tłumu uczniów w celu szczególnego wydoskonalenia? Jak wybrał tych 12? Ja nie wybrałbym tych 12. Przynajmniej nie wszystkich. Być może żadnego. Ale skąd on wiedział? Modlił się w modlitwie Boga. I ci byli tymi, których dał mu Pan. Dobrze, przejdźmy dalej. A. Nie modlił się on w swoich uczuciach, myślach, zamiarach lub nastrojach, ani w jakichś motywach wynikłych z okoliczności czy też sytuacji, aby wypełnić własny zamysł. Modlił się w modlitwie, którą dał mu Pan, aby spełnić Jego wolę. Uwielbiam Rzymian 8. Czytamy tu, co więcej, podobnie Duch przyłącza się do nas. Amen. Co wy na to? Gdy się modlicie, Duch przyłącza się do was. Otwieracie usta, Duch się przyłącza. On przyłącza się do was, ponieważ nie wiemy, o co się modlić. Czy tak nie jest? Nie mówcie, nie wiem, o co się modlić, więc nie będę się modlił. To fakt, że nie wiesz, o co się modlić, ale otwórz swoje usta, by się modlić, a Duch przyłączy się do ciebie. Koło wewnątrz ciebie się poruszy, a sam Duch będzie wstawiał się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Gdy mówimy, że On wstawia się za nami, On nie tylko wstawia się za nas, On wstawia się w miejscu nas. Nie wiemy, o co się modlić. On wie, o co się modlić, więc modli się za nas. Wtedy my odbijamy tą modlitwę. To jest koło w kole. Wewnętrzne koło to silnik, prądnica, generator, który sprawia, iż koło się porusza. Jeśli nasze poruszanie się jest autentyczne, musi się w nim poruszać Pan. W życiu Kościoła Pan jest piastą, kołem w kole, my zaś obręczą. Amen. D. To, że koła poruszały się w czterech kierunkach, ale nie skręcały, wskazuje na poruszanie się w koordynacji, bez wykonywania zwrotów. Czy zauważyliście, że gdy czytaliśmy te wersety, to opis kół brzmi prawie dokładnie tak, jak opis czterech żywych stworzeń? Poruszają się jako pojedyncza całość. Podoba mi się to. W sobie powinniśmy być niepozorni, natomiast koło przy nas, czyli poruszanie się Bożej ekonomii wraz z nami, powinno być wysokie i straszliwe. Nie znaczy to, że my powinniśmy być wysocy i straszliwi, lecz że to koło powinno być wysokie i straszliwe. Paweł był kimś takim. Był on małym człowiekiem. Przybrał imię Paweł, które znaczy mały. I zdaje się, że był niskiego wzrostu. Jednak gdziekolwiek się udał, jeśli na przykład pojawiłby się w twoim mieście, koło tam się udawało. Jeśli pojawiłby się w twoim domu, koło pojawiłoby się w twoim domu. Czy zgadzacie się ze mną? Był on małą osobą, ale koło było wysokie. Posłuchajcie Efezjan 3. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych. Efezjan 3:8-11 to jedno długie zdanie. Jest to podobne do tego, jak brat Bob mówi o prorokowaniu. Ograniczmy się do jednego zdania. Jest ono bardzo długie, prawda? Dobrze. Posłuchajcie tego zdania. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwa Chrystusa jako Ewangelię i aby oświecić wszystkich, żeby mogli zobaczyć, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Mimo, że Paweł był człowiekiem, który był mniejszy od najmniejszego ze wszystkich świętych, bardzo wielkie i straszliwe koło było u jego boku, wszędzie, gdzie się udawał. Bracia i siostry, powtórzę ponownie, z nami powinno być tak samo. Nie mówcie, nie jestem Pawłem. Nie jesteście Pawłem, ale Paweł powiedział, że jest mniejszy od was. Tak więc skoro Paweł ma przy sobie koło, dokądkolwiek się udaje, więc i wy możecie mieć koło, dokądkolwiek idziecie. Możesz je mieć na swoim kampusie uniwersyteckim. Po prostu weź 3 dodatkowe żywe stworzenia. Módlcie się, skoordynujcie się, a będzie na waszym kampusie koło. Możecie je mieć w waszej pracy. Dokądkolwiek się udajemy, koło powinno tam być. Nawet jeśli jesteśmy niczym, mali, nikim, jesteśmy przyłączeni do czegoś wysokiego i straszliwego. Gdy ludzie się z nami stykają, nie mają do czynienia jedynie z kimś małym. Stykają się z wielkim i straszliwym kołem. Wysokie i straszliwe obręcze kół, pełne oczu, obrazują to, że jeżeli będziemy jedno z Panem w Jego poruszaniu się, będziemy mieli Jego boską zdolność widzenia, umiejętność przewidywania oraz objawienie. Obręcze są pełne oczu. Co to oznacza? Oznacza to, że im więcej będziemy uczestniczyli w poruszaniu się Pana, tym więcej o nas będzie oświecał. Im więcej się poruszamy, tym więcej zobaczymy. Czy nie jest to naszym doświadczeniem? Koło widzi dzięki poruszaniu. Jeżeli się nie porusza, nie widzi. I więcej się porusza, tym więcej widzi. Tak więc powinniśmy być ludźmi, którzy się poruszają. Jeżeli nie poruszałeś się przez pewien czas, być może ujrzysz coś, gdy zaczniesz się poruszać. Może dlatego wizja jest nieco przyćmiona. Aby Kościół mógł widzieć, musi się poruszać. G. To, że koła podążają za żywymi stworzeniami, wskazuje na to, że poruszanie się Bożego dzieła, to jest zasada Bożego dzieła. Boże poruszanie zależy od tego, czy my wykonamy ruch. Oznacza również, że jeśli poruszamy się w wierze, Pan podąży za naszym poruszaniem. Tak więc, kto za kim podąża? Trudno powiedzieć. Doświadczamy tego w modlitwie, doświadczamy tego również w przemawianiu. Często nie wiemy, co powiedzieć. Zacznij mówić. 2 Koryntian 4,13 mówi, mając tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. Amen. My również wierzymy, dlatego też mówimy. Jest to cytat z Psalmu 116, werset 10. Gdy zajrzycie do przypisu w Psalmie 116, werset 10, przeczytamy tam, że hebrajski tekst dosłownie brzmi: uwierzyłem, kiedy przemówiłem. Kiedy otworzyłem swoje usta, by mówić, uwierzyłem. Czy nie takie jest nasze doświadczenie? Jak tylko zaczynasz współpracować z Panem, otwierając usta, żeby prorokować, On wchodzi. Tak jak łączy się On z nami w naszych modlitwach, połączy się On z nami w naszym prorokowaniu. H. Koła podążają za żywymi stworzeniami, a stworzenia za duchem. Lecz duch znajduje się w kołach. To pokazuje, że poruszanie się Pana w naszym poruszaniu to zasada wcielenia. To, powiedziałbym, odnosi się do naszego przemawiania. Paweł w pierwszym liście do Koryntian przemawiał na zasadzie wcielenia. Mógł więc powiedzieć do zamężnych, nakazuję, nie ja, lecz Pan. Żonie nie wolno oddzielać się od jej męża. Mógł powiedzieć, pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się mieszkać z nim, niech jej nie zostawia. Dlaczego Paweł mógł to powiedzieć? Ponieważ był żywym stworzeniem. Był kimś, kto jest jedno z Panem. To, co Pan mówił w nim, było Pańskim przemawianiem. Tak więc Pan przemawia na zasadzie wcielenia. Podoba mi się to. W Ewangelii Mateusza 10 modlę się tym wersetem prawie za każdym razem, gdy mam przemawiać. Mateusza 10, 19 i 20. Czytamy tu. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić. Modlę się tym. Teraz mamy ważną część. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. 2. Pokazuje to również, że jesteśmy jedno z Panem, a On jedno z nami. Czy nie jest to cudowne? To kolejna sprawa dobra do modlitwy. Panie, jestem jedno z Tobą. Alleluja. Ty jesteś jedno ze mną. I modlimy się w tej jedności. Przemawiamy w tej jedności. Poruszamy się w tej jedności. 3. Pan podąża za nami. My za Duchem, a Duch znajduje się w kołach. Oto obecne Pańskie poruszanie się na ziemi i oto Pańskie odzyskiwanie. Pańskie odzyskiwanie nie jest żadnym ruchem. Pańskie odzyskiwanie jest Pańskim poruszaniem. Teraz wiemy, na czym polega Pańskie poruszanie, znamy zasadę Pańskiego poruszania oraz wiemy, jak możemy uczestniczyć w Pańskim poruszaniu. Dobrze, pomódlmy się przez minutę, a następnie prorokujmy.